Wieczór w Radiu Tok FM, Cezary Łasiczka. Powraca nasz program poświęcony słowu i językowi. Dzisiaj będziemy rozmawiać o uczeniu się języków, o ich przyswajaniu w różnym wieku. Także o tym, skąd wiemy, jak mówić w jakimś języku. W studio będzie Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jednak na początek dzisiejszego programu króciutka muzyczna interluda.
Wieczór w Radiu Tok FM.
Wieczór w Radiu Tok FM, Cezary Łosiczka. Audycja Słowotok, studio Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak zostać papieżem. Mhm. Przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę języków, które znamy. Jan Paweł II, mówiło się o nim także pomiędzy innymi rzeczami, oczywiście, z których słynął, że zna tyle języków.
No, nie jestem tutaj jakby autorytetem od Jana Pawła II, ale pytanie, na jakim poziomie te języki posługiwał się tymi językami, bo my przez znamy tyle i tyle języków, rozumiemy różne rzeczy. Czasami jest tak, że ktoś sobie liźnie troszeczkę gramatyki danego języka, nauczy się 100 słówek i już mówi, że zna ten język, a czasami jest tak, że tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie biegle posługiwać się jakimś językiem, mówimy, że znamy ten język. W tym sensie jakby każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć, ile tych języków w ogóle zna. Bardzo często ludzie w Polsce przynajmniej, no, przechwalają się, że znają te języki. Jeżeli chodzi o już takie umiejętności praktyczne, to wcale nie jest aż tak wesoło.
No dobrze, to zakładamy, że znamy język polski. Ile, znając język polski, ile słów znamy średnio?
To zależy. To znaczy, jest tak, że językoznawcy przyjmują, że żeby posługiwać się językiem, no to tam wystarczy tych słów, powiedzmy, tak w najbardziej skrajnych tutaj teoriach, 4-5 tysięcy. Tylko że do tych słów najczęściej nie liczy się takich słów jak różnego rodzaju, nie wiem, lisek, czy na przykład wiewiórka i tak dalej, bo to nie są słowa, którymi posługujemy się na co dzień. To znaczy, na co dzień to my potrzebujemy takich słów jak chleb, woda, mleko i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o takich zwykłych użytkowników języka polskiego, bo okazuje się, że zwykły użytkownik języka polskiego nie ma problemu ze słowem wiewiórka, natomiast ktoś, kto będzie się tego języka uczył, no to będzie miał problem. To jeżeli chodzi o takich zwykłych użytkowników, no to tutaj przyjmuje się, że to jest jakieś 20 do 50 tysięcy słów w języku, ma taki zwykły użytkownik, niekształcony. Oczywiście, jeżeli się kształci, to im więcej dziedzin poznaje, tym więcej słów nabywa. Jeszcze jest tak, że z językiem te wszystkie szacunki to są dla języka angielskiego. Dlaczego dla języka angielskiego? Dla języka angielskiego te formy najczęściej są stałe. To znaczy jest tak, że i czasownik przeważnie dostaje co najwyżej końcówkę w jednej osobie i tworzy formy regularne, poza paroma wyjątkami, czy tam paroma, parędziesięcioma. I też rzeczownik na ogół, poza już teraz naprawdę kilkoma wyjątkami, też tworzy formy regularne. Więc w języku angielskim można powiedzieć, można ściśle określić, czy i ile jest tych słów. To znaczy, że tam szacunki są, że od 400 do 800 tysięcy słów ma język angielski. To są takie dosyć, powiedzmy, no, konkretne szacunki. Z językiem polskim to tak nie jest, bo u nas byle czasownik jest w stanie nam stworzyć form kilkadziesiąt. I teraz pytanie, czy na przykład ten czasownik to liczyć jako jedno słowo, czy też wszystkie te formy, które ten czasownik tworzy, a które ktoś, kto się uczy języka polskiego, musi nauczyć.
Musi przyswoić sobie.
Bo te reguły w języku polskim, no to jak mamy na przykład takie, jest taka książka, tabele koniugacyjne rzeczowników polskich. Taka dosyć gruba książka, która tych tabel koniugacyjnych to wyróżnia chyba 199 wzorów odmian w języku polskim. Więc powiedzmy sobie szczerze, przy takiej liczbie odmian, to tak naprawdę trzeba się przy każdym rzeczowniku, przy każdym czasowniku, a zresztą rzeczowniki też sprawiają niezłe problemy, trzeba się tych odmian uczyć. A liczebniki to już jest w ogóle inna bajka, bo ja pamiętam nawet taką książkę, kiedyś miałem w rękach poprawnościową, w której były wszystkie części mowy za wyjątkiem liczebników i było wyjaśnienie, że liczebnikom jest poświęcona druga książka. Także po prostu my, używając języka polskiego, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo on jest skomplikowany, i gdybyśmy polski brali zbierali, i jeżeli tylko liczbę słów i słowa traktowali właśnie jako takie leksemy bardzo konkretne, to znaczy nie brali pod uwagę odmiany, to polski język prawdopodobnie jest znacznie uboższy, jeśli chodzi o liczbę słów, od języka angielskiego. Ale jak doliczymy wszystkie te odmiany, to właściwie władamy bardzo, bardzo bogatym językiem, który ma bardzo, bardzo wiele środków, które wszystkie umiemy, czy też większość.
Podobno nie można zapomnieć jeździć na rowerze, czyli jak się nauczymy jeździć na rowerze, to nawet gdybyśmy nie jeździli przez lat ileś tam, to nigdy tego nie zapominamy. Czy podobnie z językami, czy język, który raz opanujemy, już na zawsze pozostaje zakodowany, czy...
To zależy po pierwsze od tego, jak bardzo dobrze opanujemy ten język, a po drugie, kiedy my się go nauczymy. Bo są języki, które nam wchodzą, powiedzmy, w sposób automatyczny, i to są tak zwane języki natywne. Językoznawcy tak mówią, czyli mówimy native speaker danego języka, czy też po polsku ścisłego tutaj określenia nie ma, ale powiedzmy, że chodzi o to, że mamy język, który przyswajamy jako pierwszy. To nie znaczy, że to jest tylko jeden język, bo dzieci, które dorastają w środowiskach wielojęzycznych, przyswajają jako pierwszy język wiele języków. I są nawet badania w jakichś tam, na przykład w Tyrolu są miejscowości, gdzie właśnie dzieci stykają się zarówno z lokalnymi dialektami, jak i z językiem niemieckim, i z językiem włoskim. No i jeszcze uczą się angielskiego, i te dzieci później na przykład mogą biegle posługiwać się na zasadzie pierwszego języka czterema językami. Natomiast to, że my, jeżeli nie będziemy w jakiś sposób, powiedzmy, do tych kilku lat wystawieni na obecność jakiegoś języka, to nie przyswoimy go jako pierwszego języka i później będziemy się go w pocie czoła uczyli już w szkole, powiedzmy, w liceum, na studiach, w pocie czoła, i okazuje się, że taki język to później możemy łatwo zapomnieć. To znaczy znacznie łatwiej, jak nie używamy, zapomnieć taki język, niż język, który przyswoiliśmy, te struktury, które przyswoiliśmy jako właśnie jako pierwszy język. I co ciekawe, jeżeli chodzi o język, ten pierwszy język, ale nawet te późniejsze, ludzie bardzo często nie zapominają gramatyki, bo gramatyka to jest właśnie taka umiejętność troszeczkę jak jazda na rowerze. Jeżeli przyswoimy już gramatykę jakiegoś języka, to mamy tę gramatykę, umiemy. Natomiast zapomina się słownictwo. Słownictwo to jest to wypełnienie tej gramatyki i słowa, nawet tego naszego rodzimego języka. Jeśli nie będziemy bardzo długo tego języka używać, to możemy słowa zapomnieć, możemy język może nam się przestawić na inny akcent, dlatego jak czasami słyszymy polonusów, którzy wracają po latach na przykład z Ameryki, to oni mówią w taki śmieszny sposób. I co ciekawe, rzadko kiedy mylą się gramatycznie. Mogą zapominać słów, mogą mówić z bardzo dziwnym dla nas akcentem, ale co ciekawe, gramatycznie mówią na ogół bez zarzutu.
Już nawet nie musimy sięgać po polonusów, wystarczy spojrzeć na tych, którzy po kilku latach wracają na przykład z Irlandii czy Anglii.
Ja myślę, że tutaj ten problem nie jest aż taki duży, bo w dzisiejszych czasach to komunikacja z Polską i Polakami dla kogoś, kto wyjeżdża do Anglii na przykład, to jest troszeczkę inna jeszcze niż kiedyś, jak się wyjeżdżało właśnie do kraju, gdzie zwłaszcza jeśli nie było się w takim środowisku jak, nie wiem, jakieś Jackowo, ale w miejscu, gdzie nie było osób, z którymi można było pogadać po polsku, gdzie dzwoniło się na przykład do rodziny raz na miesiąc i się opowiadało wtedy, co się działo, i wtedy faktycznie człowiek mógł przestać używać tego języka. Natomiast ja myślę, że dzisiaj to nie jest wielki problem. Tutaj to jest bardziej taki szpan. To znaczy, jak ktoś na pół roku pojedzie do Irlandii, to ja nie wierzę, że jest w stanie zapomnieć język polski. Dlatego zresztą, że rozmawia z rodziną niemal codziennie.
Ja myślę, że też chodzi o to, że występują pewne słowa, które określają zagadnienia, produkty, problemy, rozwiązania, które tam można określić jednym słowem, ewentualnie tam występują, a u nas nie występują. Mhm. I wtedy
to jest
używamy takiej trochę spolszczony
innego słowa. To znaczy jasne jest, że ci Polacy, którzy tam mieszkają w Wielkiej Brytanii, po jakimś czasie zaczynają mówić job center albo po prostu o pracy mówią job i tak dalej, ale proszę zauważyć, że kiedy to robią, używają najczęściej odmiany języka polskiego. To znaczy nie powiedzą na przykład idę do jobu, prawda? Więc chodzi o to, że tym momencie to jest troszeczkę przyswojenie tego słowa. Takie wygodne słowo, które tam się pojawia, człowiek nie tłumaczy tego słowa. Bardzo często w ogóle są terminy techniczne, które nawet Polacy pracujący na przykład w amerykańskich korporacjach w Polsce albo w angielskich, nie wszystkie te terminy sobie tłumaczą, bo czasami w ogóle nigdy nie, komunikując się między sobą albo z szefami, nie potrzebują tego terminu po polsku. Mogą sobie nie zdawać sprawy, jak ten termin po polsku użyć. Jak z kolegami rozmawiają, to po prostu odmieniają ten termin. Może mieć słownikowe polskie znaczenie, ale jest im ono w ogóle niepotrzebne, no i mogą w ogóle sobie z tego nie zdawać sprawy. Więc jakby to jest jedna sprawa, ale to nie znaczy, że ktoś przestaje mówić po polsku. Żeby przestał ktoś mówić po polsku, to musielibyśmy powiedzieć, że na przykład stracił zdolność mówienia gramatycznego. A żeby to się stało, to wcale nie trzeba wyjeżdżać za granicę, wystarczy mieć obrażenia w pewnych partiach mózgu. I przede wszystkim w prawej półkuli, w lewej półkuli, wtedy człowiek traci właśnie zdolność mówienia albo zdolność mówienia gramatycznego. To się nazywa afazją na przykład. Więc chodzi o to, że w tym momencie można stracić język.
Przypomniał mi się a propos tych słów, o których pan mówił, że wtrącamy polskie słowa. Kiedyś przysłuchiwałem się rozmowie dwóch panów bodaj ze Sri Lanki. Mhm. I to było dość zabawne, bo oni mówili tam bla 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 67, da 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 75, da 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 12,000, da da. Okazało się, że liczebniki angielskie. I nie pamiętam, jaka była odpowiedź, ale nawet podpytywałem, dlaczego właśnie liczebniki angielskie, a wszystkie inne słowa w swoim języku.
Być może chodzi o to, że akurat nie znam języka ani z żadnego z języków używanych właśnie na Sri Lance, więc jakby tutaj jest to trudne do powiedzenia, natomiast być może chodzi o to, że niektóre języki mają bardzo dziwny system liczebnikowy, tak z naszego punktu widzenia. Chiński to jeszcze nie tak bardzo, ale są języki, które po prostu, w których liczyło się do trzech na przykład. I później było jeden, dwa, trzy dużo.
Chiński i francuski mają dziwne.
Tak. Chiński i francuski mają dziwne, ale francuski to jest, ma te wszystkie liczebniki, tylko one są dla nas dziwne, jak się uczymy, bo żeby na przykład we francuskim powiedzieć, 97, to trzeba powiedzieć 4, 20, 10, 7. Więc dla nas jest to takie dziwne, że ktoś musi, że ktoś w ten sposób mówi, ale Francuzi doskonale się z tym czują, więc jakby to jest jedna sprawa, ale są języki, gdzie faktycznie ten system językowy, ludzie mieli problem na przykład, jak weszły takie duże cyfry, no bo po prostu na co dzień to my nie potrzebujemy tak dużo liczb. To znaczy, tak jak patrzymy, nasz system liczenia to był system dziesiętny, ale w wielu krajach, na przykład, nie wiem, angielski, to był system właśnie dwunastkowy, tam liczy, czy germański system, liczy się do 12. Są oddzielne liczby, a później już, powiedzmy, robi się wedle ściśle określonego wzoru. Ale na przykład system w języku francuskim jest z kolei do 16, potem się robi wedle określonego wzoru, co pokazuje, że jakby te pierwotne liczby to wcale nie były duże liczby. Potem dopiero ludzie kombinowali, jak mówić o większej ilości niż 10, 12 czy 16. No a w niektórych językach to się kończyło na 4, a później trzeba było kombinować. I jeżeli akurat taki kraj, tak jak Sri Lanka, czy wtedy Ceylon, był kolonią angielską, to ja sobie mogę wyobrazić, że duże liczby po prostu przyjęli sobie z języka angielskiego.
Jeszcze chciałem wrócić na chwileczkę do tych języków, które zapomnieliśmy, których nie używaliśmy na przykład. Czy później, kiedy uczymy się ponownie takiego języka, to jest łatwiej się go nauczyć, czy może trudniej?
Nie, no oczywiście, że łatwiej. To znaczy jest tak, że my nigdy nie zapominamy całego języka. To najczęściej ten schemat tutaj zapominania, to jest tak, że coraz mniej używane słowa nam wypadają z pamięci. To znaczy takie, które były słabo nauczone. Jeżeli na przykład, załóżmy, uczyliśmy się w podstawówce jakiegoś języka, ale na takiej zasadzie pamięciowej, że wkuwaliśmy słówka, to oczywiście te słówka nam ulecą bardzo szybko, dlatego że ślady pamięciowe w mózgu się zacierają. To znaczy nasz mózg to nie jest komputer, w którym jak coś, czy płyta kompaktowa, w którym jak coś zostanie wypalone, to jak płyta nie pęknie, to to będzie. Nie. Nasz mózg to jest po prostu żywy organ, który cały czas się zmienia i oczywiście ślady pamięciowe są, ale w pewnym momencie te ślady zanikają, więc jakby, czy też jest coraz gorzej je odtworzyć. Więc jasne jest, że dlatego coraz jeżeli na przykład zrobimy sobie przerwę w nauce języka, nie wiem, 8-letnią albo 10-letnią, to prawdopodobnie zostanie nam sama gramatyka i codziennie używane słownictwo. Takie, którego bardzo dużo używaliśmy, kiedy się uczyliśmy i które gdzieś tam nam zostało, tak nie wiem, bonjour, guten tag i tak dalej, no to takich rzeczy się raczej, tak, takich rzeczy się raczej nie zapomina, a takie słowa bardzo, bardzo już techniczne, czy nawet nie bardzo techniczne, ale takie niepodobne do niczego, na przykład niepodobne do słów w naszym języku, no będą nam powoli uciekać. Co ciekawe zresztą, bardzo często ludzie, którzy uczą się języków, jeżeli uczą się podobnego języka do takiego, który już umieli, ale którego się nie uczyli nawet długo, to bardzo często im się po prostu odświeża przy okazji ten język, który był bliski temu, a nawet zaczynają się robić interferencje. To znaczy, załóżmy, że ktoś uczył się, nie wiem, już nie mówię o skrajnych przypadkach jak włoski i hiszpański, bo to...
Włoski i rumuński.
Tak, czy włoski i rumuński, ale nawet francuski powiedzmy. Francuski jest o tyle ciekawy, że ja sam, jak miałem takie doświadczenia, że jak się uczyłem francuskiego, to miałem interferencje z angielskiego, a jak się później uczyłem hiszpańskiego, to miałem interferencje z francuskiego, bo to jest ciekawe, że nie każdy język jest w stanie nam tak wpływać na to, jak się uczymy. Gdybym teraz zaczął się uczyć, nie wiem, na przykład indonezyjskiego, to prawdopodobnie nie będę miał żadnych pozostałych języków tutaj, żadnych skojarzeń. Zresztą zacząłem się uczyć kiedyś i faktycznie jest to język, który jest, jeżeli chodzi o słownictwo, do niczego niepodobny, więc jakby tutaj nie ma najmniejszego problemu, tyle że problem jest taki, że wtedy wszystkie słówka trzeba od początku do końca próbować zapamiętać. Jeżeli uczymy się po prostu nowego języka, który już gdzieś jest umocowany, to my możemy sobie po prostu powiedzieć, jak niektóre słówka zmienić. Na przykład ktoś, kto uczy się francuskiego po tym, jak nauczył się angielskiego, może po prostu uczyć się gramatyki, po czym zapamiętać regułę, że na przykład coś, co kończy się na szyn w języku angielskim, będzie się kończyło na sią w języku francuskim i w ten sposób nabywać te słówka, które, nie wiem, mają rdzenie łacińskie, hurtowo po prostu sobie zapamiętać, jak one będą, nie wiem, na przykład, że nie institution, tylko institution i tak dalej.
No właśnie, czyli łatwiej jest nauczyć się jednych języków niż innych, znając na przykład język z podobnej grupy, ale czy jest tak, że pewnych języków, nie znając żadnego, czy zakładamy, że znamy tylko ten swój język natywny, czy jest tak, że pewnych języków za nic nie możemy sobie przyswoić, natomiast inne łapiemy niemalże w lot.
To jest tak, że reguły są takie, że im bardziej jednak taki język jest do naszego podobny, to tym łatwiej go przyswajamy. To znaczy jest tak, że to podobieństwo to niekoniecznie musi być podobieństwem genetycznym języka. Przez podobieństwo genetyczne rozumiem to, że są rodziny językowe, czyli na przykład genetycznie podobny do polskiego będzie język czeski i język słowacki. Jeszcze trochę mniej będą podobne języki wschodniosłowiańskie i południowosłowiańskie. Później coraz dalej od naszych języków, ale już nie słyszymy podobieństwa, niemniej językoznawcy wiedzą, że są podobne języki bałtyckie. Natomiast potem z kolei następne w kolejce to są języki indoirańskie. Potem dopiero nasze języki są spokrewnione z językami germańskimi, a potem z rumańskimi i celtyckimi. Więc jakby tutaj...
Irańskiego łatwiej się powinno być nauczyć niż niemieckiego?
Nie. Dlaczego? Chodzi o to, że to podobieństwo genetyczne to właśnie gra rolę tylko do pewnego momentu. To znaczy, jeżeli my uczymy się języka bardzo blisko z naszym spokrewnionego, a takim jest na przykład język czy to rosyjski, czy język czeski, czy język serbski na przykład, no to wtedy po prostu nie tyle uczymy się nowego systemu, ile zapamiętujemy zmiany między naszym systemem, który już umiemy, a tym systemem, którego się uczymy. I teraz, jeżeli jednak będziemy wchodzić w język, który jest w troszeczkę innej, powiedzmy, rzeczywistości tutaj językowej się rozwijał i jest troszkę inny, no to znów. Załóżmy, że Polak zaczyna się uczyć włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego. To są wszystko języki romańskie i ich poziom trudności teoretycznie powinien być podobny. Ale i sam z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że hiszpański jest znacznie łatwiejszy, przynajmniej dla mnie był do opanowania, niż język francuski.
Włoski chyba jest najłatwiejszy.
Tak, włoski powiedzmy, że jest najłatwiejszy, ale tutaj nie mam aż tak wielkich doświadczeń. Natomiast hiszpański, nie wiem, na przykład nie uczyłem się hiszpańskiego przez 5 lat, niemniej jak oglądam film po hiszpańsku, to wciąż wszystko rozumiem. Film po francusku przypomina mi, mimo że uczyłem się francuskiego znacznie dłużej, czasami, kiedy Francuz mówi szybko, przypomina to gulgotanie dla mojego ucha. Dlaczego? Otóż system dźwięków języka francuskiego jest znacznie bardziej oddalony od systemu dźwiękowego języka polskiego niż system dźwięków hiszpańskiego. To znaczy Hiszpanie na przykład mają bardzo podobny system samogłoskowy do naszego. Właściwie prawie identyczny. I teraz oprócz tego mają co prawda mniej spółgłosek, ale jeżeli chodzi o spółgłoski, to, że w jakimś języku jest mniej, to nie jest dla użytkowników drugiego języka problem. To Hiszpanie będą mieli problem z nauką polskiego, bo w polskim jest znacznie więcej spółgłosek. Więc jakby tutaj dla Polaków jakby ten cały system fonetyczny jest bardzo podobny. I teraz, gdy się zaczynamy uczyć, no to tutaj już to podobieństwo nam determinuje to, że jesteśmy w stanie powtarzać, jesteśmy w stanie na zasadzie czytania zapamiętywać na przykład słowa. We francuskim dla Polaka to nie jest takie proste, bo zapis języka francuskiego nie odzwierciedla wymowy w takim stopniu jak zapis języka hiszpańskiego czy języka polskiego. Więc chodzi o to, że jak uczymy się języka francuskiego, to musimy jednocześnie uczyć się, jak słowo brzmi i jak słowo jest zapisane. I teraz czasami jest tak, że jedno słowo takie jak se albo de albo se po francusku może być zapisane na szereg różnych sposobów i za każdym razem będzie coś innego znaczyło. I teraz ktoś, kto uczy się tego języka, w pewnym momencie jest taki zagubiony, bo teraz słyszy cały czas jakieś se, de i tak dalej i teraz w tym momencie musi sobie umiejscowić, jak to może wyglądać, jak to może być zapisane. Taki na przykład zwykłe o po francusku, które może zarówno oznaczać powiedzmy wodę, ale również jakby szereg innych rzeczy, a troszeczkę zmienione które dla nieprawnego ucha może być cały czas tym o, będzie oznaczało na przykład d, to będzie, że ktoś pochodzi skądś, ale też liczba 2, ale również do na przykład to już będzie, że coś jest z wody. Więc jakby wszystko to sprawia, że ktoś, kto nie będzie miał ucha przyzwyczajonego do tych dźwięków, a Polacy nie będą mieli jakby naturalnie przyzwyczajonego ucha, bo tych głosek w polskim nie ma, trzeba się ich uczyć w pocie czoła, no będzie po prostu zdezorientowany, no i będzie miał problem z rozumieniem tego języka.
Czy jedne nacje mają łatwość opanowania innych języków, a inne nie? Pytam, bo na przykład wydaje się, że Szwedzi znakomicie władają językiem angielskim, młodzież szwedzka, natomiast młodzież polska coraz lepiej, ale akcent jest zupełnie inny, trochę gorszy, zasób słów.
No i Szwedzi, i powiedzmy Holendrzy, którzy też bardzo, bardzo dobrze na przykład władają angielskim, no i Niemcy, mają bardzo duży tutaj, to mają pewną zaletę, którą mają ich języki. Otóż są one spokrewnione z językiem angielskim. I co ciekawe, to nie jest pokrewieństwo słownictwa, tylko to jest pokrewieństwo gramatyki. I paradoksalnie oczywiście słownictwa też, ale w warstwie takiej podstawowej. Przecież jak my się uczymy na przykład języku, ktoś, kto się uczył języka i francuskiego, i niemieckiego, i angielskiego, to wie, że podstawowe słowa, takie jak na określenie chleba, wody czy tam powiedzmy robienia czegoś, być i tak dalej, to są podstawowe słowa w angielskim, są wzięte rdzenie germańskie. Czyli w tym sensie angielski jest bliski powiedzmy niemieckiemu. Ale jeśli chodzi o słownictwo, to w dużej części historia sprawiła, że słownictwo angielskie wywodzi się najpierw od tych Rzymian, którzy tam byli w tej Brytanii, podbili Celtów i zostawili pewne rzeczy techniczne, które jak przyszli Germanie, to już po prostu zaadaptowali, a potem był podbój francuski, czyli normański. I angielski nieomalże wyszedł z użycia w pewnym momencie, czyli był bardzo duży wpływ francuskiego, przez co bardzo dużo słów, takich nie na określenie tych naszych codziennych czynności, to są słowa pochodzenia romańskiego. Dlatego na przykład teoretycznie Francuzowi powinno być łatwiej nauczyć się angielskiego, bo nie musi tych słówek opanowywać, bo już te słówka ma, niż Niemcowi. Ale jest odwrotnie. To znaczy, chodzi o to, że tutaj przeważa gramatyka. Niemiec co najwyżej nauczy się tych słówek, a Francuz musi tutaj w tym momencie wysilić się. przyjąć nową gramatykę, która jest bardzo różna od, no może nie bardzo różna, ale dosyć inna od gramatyki francuskiej, no a słowa są praktycznie te same. I teraz chodzi o to, że w tym momencie trzeba, Francuzi mają jeszcze jedną rzecz do przeskoczenia, otóż język francuski akcentuje zupełnie inaczej niż no powiedzmy większość języków europejskich. I dlatego wszyscy się śmieją, jak na przykład Francuz zaczyna mówić po angielsku, nawet jak dobrze opanował słowa, no to zaczyna akcentować na naturalny dla siebie sposób. To wszystko sprawia, że na przykład innym Europejczykom też jest ciężko mówić po francusku, ale to, że Francuz w ten sposób akcentuje, no wywołuje naszą wesołość. To znaczy dla nas jest to takie niepojęte, że można różnych rzeczy w angielskim według nas na przykład nie rozumieć, mieć problemy z opanowaniem, na przykład te czasy różnego rodzaju, których w polskim nie ma.
Za przeszłe, tak.
Ale akurat akcent dla nas jest dosyć prosty w języku angielskim, że to jest taki, no co prawda jest trochę bardziej ruchomy niż w polskim, ale można się ich nauczyć. Natomiast właśnie Francuz ma z tym problem, bo francuski na przykład też łączy słowa. We francuskim przecież właściwie zdanie to jest słowo. Tam akcent jest na ostatnią sylabę całego zdania de facto, więc jakby ktoś, kto uczy się francuskiego, to musi całe zdanie słyszy właśnie takie don dla niego, no i musi tutaj przyporządkować znaczenia i tak dalej. I to jest oczywiście bardzo trudne. Francuzi to mają naturalnie.
Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Rozmawiamy dzisiaj o przyswajaniu języków, a ja zapraszam na króciutką muzyczną interludę.
Wieczór w Radiu TOK FM.
Wieczór w Radiu TOK FM, Cezary Łasiczka, audycja Słowo TOK. W studio Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. No właśnie, czas na taką, powiedziałbym, leciutką prywatę. Napisał do nas słuchacz, przypominam, numer gadu-gadu 977. Słowo interluda, którego używa pan z oddaniem, jest de facto anglicyzmem, ewentualnie latynizmem i nie funkcjonuje w języku polskim, zarzuca mi słuchacz.
No, to znaczy...
Ale ja mam, że tak powiem, wypowiedzi różnych autorytetów naukowych, że istnieje, skoro je wprowadziłem, to istnieje.
To znaczy, ja nie jestem pewien, czy istnieje, czy nie istnieje, bo słowników wyrazów obcych w głowie nie mam, ale warto byłoby sprawdzić.
No, słowniku nie istnieje, bo jestem ojcem tego słowa.
Może się zdarzyć już, ponieważ gdzieś ktoś kiedyś już to kiedyś wprowadził, więc ja tego, no chyba, że pan sprawdzał już w słowniku, czy istnieje, czy nie. Bo chodzi o to, że czasami też samo użycie w mediach nam sprawia, że po jakimś czasie takie słowo pojawia się w słowniku, więc teraz myślę, że tutaj należałoby sprawdzić to. A druga sprawa, że pamiętajmy, że wiele takich rzeczy, które my określamy jako pewnego rodzaju takie, nie wiem, latynizmy czy anglicyzmy, po jakimś czasie zaczyna normalnie funkcjonować w języku. Jeżeli język nie jest broniony skrajnie, powiedzmy, przed takimi zmianami, to język naturalnie się zmienia. I teraz to, że ludzie po jakimś czasie na przykład zmieniają słownictwo, to jest absolutnie naturalne. Jak czytamy Bogu Rodzice, no to mało rozumiemy, dlatego że słownictwo się od tego czasu zmieniło. I pytanie, czy mamy o to winić naszych ojców, że teraz już nie mówimy dziela na przykład.
No, ziszczy nam...
Właśnie, tak. I teraz no te inne słowa używamy. Natomiast chodzi...
No właśnie, na przykład dzisiaj mówimy zaufaj mi, a dawniej byśmy powiedzieli...
No zależy...
Spuśćcie na mnie na przykład, tak?
Tak, ale powiedzmy, że to jest słowo, które u nas już w naszym języku funkcjonuje jako coś, co no, nie wypada w pewnych kręgach tego słowa używać. Tak samo jak kiedyś nie wypadało używać w pewnych kręgach słowa kobieta, tak. Prawda? Więc teraz to są pewnego rodzaju takie rzeczy, które no, dopóki nie ma takiej instytucji, czy też dopóki taka instytucja istnieje, no to siłą rzeczy są instytucje, które żyją z tego, że jakby bronią języków, tak jak nasza Rada Języka Polskiego, czy na przykład Akademia Francuska, a są języki, które nie mają takiej instytucji, jednym z nich jest angielski. I paradoksalnie, no te języki sobie wcale gorzej nie radzą. Jak patrzymy na to, na ekspansję angielskiego, to moglibyśmy powiedzieć, że wbrew pozorom bardzo dobrze sobie radzi. Dlatego też, że czasami taki ścisły konserwatyzm językowy sprawia, że język jest trudniejszy. I to się stało z francuskim.
L'ordinateur personnel.
Tak. Pamiętaj, pamiętajmy, że francuski między innymi dzięki temu jest taki trudny, że ta Akademia Francuska, która tam istnieje i jest ciałem, które samo się odnawia. To znaczy, żeby zostać wybranym na akademika, trzeba być wybranym przez pozostałych akademików, co gwarantuje, że bodaj chyba kardynał Richelieu, jak założył tę akademię, no to ona od tego czasu jest ostoją konserwatyzmu i nie zmieniła pisowni większości rzeczy, które się w języku francuskim właśnie od tego czasu zaczęły już, inaczej już zupełnie wymawiają. No i pytanie jest, czy to nie jest zbytni konserwatyzm? Bo oczywiście można powiedzieć, że język, że pewne rzeczy zanieczyszczają język, ale taki skrajny konserwatyzm sprawia, że język po prostu staje się hermetyczny, że na przykład ludzie, którzy uczą się tego języka, nawet native speakerzy, mają problem z czytaniem, bo jak się okazuje, im większe różnice między zapisem a słowem mówionym, tym większe czasami problemy z czytaniem. Przynajmniej w językach alfabetycznych, bo jeśli chodzi o języki, które używają ideogramów, to troszeczkę inaczej przebiega. Natomiast są pewne rzeczy, na przykład w pisowni, które ułatwiają czytanie. Kiedyś było takie badanie w Holandii zrobione, gdzie okazało się, że pisanie rzeczowników z dużej litery ułatwia dzieciom naukę czytania. I szybciej później na przykład są w stanie w ogóle ludzie szybciej czytać, jeżeli mają rzeczowniki z dużej litery, bo nie muszą się zastanawiać jakby, co jest rzeczownikiem, co czasownikiem. W polskim to może jest mniejszy problem, ale w angielskim już niekoniecznie, bo tam bardzo często właśnie rzeczowniki i czasowniki wyglądają tak samo, przymiotniki zresztą też. Więc chodzi o to, że to w pewien sposób nam tutaj ułatwia, ale tym, co naprawdę, bo myślę, że to może tak powiedzmy sobie w ogóle, jak skoro już o tym rozmawiamy, co sprawia, że języki są łatwe, jedne są łatwiejsze, drugie trudniejsze do nauczenia i jak sobie taki język ułatwić, bo to też jest jakby tutaj rzecz, którą możemy przeprowadzić. No większość Polaków zgodzi się, że na przykład język angielski jest językiem łatwiejszym od języka niemieckiego. Prawda?
Tak.
Ci, którzy się uczyli. No dlaczego jest łatwiejsze? No dlatego, że ma uboższą fleksję, ma uboższe odmiany. To, co sprawia, że język jest dla nas trudny, to liczba odmian. Liczba wyjątków, liczba odmian, liczba form, które trzeba zapamiętać danego rzeczownika, czasownika i tak dalej. I teraz, jeżeli my mamy język, w którym mamy cztery przypadki, i taki, w którym mamy właściwie dwa przypadki według niektórych, a według niektórych jeden szczątkowy, ten drugi jest taki szczątkowy, chodzi o ten dopełniacz saksoński, no to jasne jest, że ten, który ma dwa przypadki, będzie prostszy od tego, który ma cztery przypadki, prawda? Język niemiecki. A teraz wyobraźmy sobie, że przyszłoby nam się uczyć języka takiego jak polski, który ma tych przypadków sześć, a według niektórych siedem, bo zależy od tego, jak sklasyfikujemy wołacza, więc chodzi o to, że to wszystko generuje nam trudności, bo to nie jest tak, że jak są cztery przypadki, to my to dodajemy sobie. Nie, to trzeba pomnożyć de facto czasami, bo jeszcze są liczby i każda liczba może mieć oddzielny przypadek. W polskim są dwie liczby, ale na przykład są języki takie jak litewski, gdzie są trzy liczby. I więc tutaj jakby te liczby nam tutaj też generują trudności. Wszystkie formy, których musimy się nauczyć. Druga sprawa, która sprawia, że język angielski jest taki dosyć prosty, to jednak jego takie uniwersalizm, jego takie podobieństwo do bardzo wielu języków. Bo angielski skutkiem tego, być może, że nie miał tej akademii francuskiej, która tak kontrolowała czystość języka, angielski, kiedy ze swoje słownictwo czerpał właściwie z każdego języka, praktycznie z którym stykali się użytkownicy języka angielskiego, oni po prostu brali to słowo. Dlatego angielski ma bardzo dużo słów, nie tylko właśnie, jak już powiedzieliśmy, pochodzenia germańskiego czy romańskiego, ale z różnych miejsc świata. I teraz, jeżeli przychodzi użytkownik tego języka i dostaje język, który co prawda nie jest tak prosty jak Esperanto i ma dosyć mimo wszystko zawiłą pisownię, ale nie ma dużo w nim reguł gramatycznych i właściwie jedyne, co trzeba zrobić, to opanowywać słownictwo, to jest system, którego bardzo łatwo się nauczyć i można jedyne, co tutaj w jakiś sposób tutaj sprawia problem użytkownikom języka angielskiego, to słownictwo. Bo pododajmy, że język angielski jest jednym z najbogatszych, a według niektórych najbogatszym, jeśli chodzi o słownictwo językiem świata, właśnie ze względu na swoją rozpiętość, ze względu na to, że ci użytkownicy są rozrzuceni po świecie i mogą czerpać z różnych języków i po prostu wplatają słowa, tworzą też dialekty, więc jakby to sprawia, że jedyne, co trzeba robić najbardziej, co trzeba robić przy uczeniu się języka angielskiego, angielskiego, to po prostu wkuwać słówka. No, do tego jest mnóstwo dobrych programów komputerowych, nie wiem, to, tak jak tak, te różnego rodzaju, począwszy od starożytnych fiszek, no, przez różnego rodzaju supermemo i inne tego typu programy, więc to nie jest wielki problem, dlatego też Polakom się tak łatwo tego języka nauczyć, który jeszcze w dodatku ma bardzo bliską polskiemu strukturę gramatyczną, więc jakby, no bo jest jednak genetycznie dosyć bliski. Gdybyśmy byli użytkownikami języka, nie wiem, na przykład Quechua, no to tutaj moglibyśmy mieć większy problem z językiem angielskim, gdyż ten język nie byłby nam aż tak bliski, jego struktura gramatyczna byłaby dla nas zupełnie egzotyczna.
A propos języka francuskiego, w Kanadzie na przykład w prowincji Quebec jest policja językowa, która strzeże języka francuskiego. Przykładowo sklepy i różnego rodzaju inne miejsca, które mają szyldy, muszą mieć słowa francuskie. Inaczej, słowa francuskie muszą zajmować co najmniej 80% powierzchni takiego szyldu, jeżeli chcą na przykład wywieszać dwujęzyczne szyldy. I jest policja, która na przykład zajmuje się tym, że chodzi, mierzy szyldy, sprawdza szyldy, czy faktycznie 80%, a nie daj Boże 78%. Taki pan Jacques Villeneuve, który przed Kubicą jeździł w Formule 1. Villeneuve po angielsku miał taki pseudonim Newtown, co podobnie się tłumaczy, i otworzył na przykład bar w Montrealu, który się właśnie nazywał Newtown. Miał przez pewien czas problemy z policją językową, która mówiła, że nie może się nazywać Newtown, bo to jest słowo angielskie, a w Quebecu nie może być, tak? Może się nazywać Villeneuve i 20% Newtown. I jemu się udało, dlatego że on zastrzegł sobie Newtown jako po prostu nazwę własną. Może to jest nazwa własna i jako taka może występować.
To znaczy, mam wrażenie, że takie rzeczy my często widzimy w sytuacjach, w których języki są zagrożone, bądź też jakaś społeczność ma takie poczucie, że ten język jest zagrożony. I teraz francuski nie należy do języków zagrożonych na świecie, ale powiedzmy, że w Quebecu przez pewien czas no, było takie poczucie. Pamiętajmy, że kiedyś Dolna i Górna Kanada, czyli Quebec i Ontario, to były kraje prawie wyłącznie francuskojęzyczne. I teraz potem zostały podbite przez Anglię. Zaczęła się kolonizacja. Po wojnie największe rozmiary miała właśnie w XVII i XVIII wieku. Po wojnie o niepodległość amerykańskiej po prostu royaliści wynieśli się do Kanady. I w tym momencie już Dolna Kanada była stracona, Górna Kanada była stracona dla języka francuskiego. No a potem zaczęło się takie wynaradawianie, moglibyśmy powiedzieć, także Quebecu. No i później, od lat 60., kiedy były te ustawy językowe, to one właśnie miały na celu to zahamować. I zahamowały. To znaczy, że w tym momencie język francuski w Quebecu całkiem dobrze się miewa, mimo tego otoczenia, bo oni mają taki syndrom takiej otoczonej twierdzy. To znaczy, wokół wszyscy posługują się językiem angielskim, względnie eskimoskimi, a tutaj oni są jako taka wysepka języka francuskiego. Ale pamiętajmy, że oprócz tego są jeszcze języki, które generalnie no, walczą o przetrwanie i takim językiem na przykład w Europie jest paradoksalnie język irlandzki, który mimo, że jest językiem urzędowym w Republice Irlandii, no to jednak, jak patrzymy, od chwili uzyskania przez Irlandię niepodległości, co ciekawe, liczba native speakerów irlandzkiego w Irlandii zmniejszyła się gwałtownie. To znaczy, w chwili, kiedy oni byli pod okupacją brytyjską... Nie. Chodzi o to, że w chwili, kiedy Irlandczycy byli pod okupacją brytyjską i była ta polityka, powiedzmy, wynaradawiania, może nie tyle wynaradawiania, ile po prostu walki z tym językiem, to nie miało aż takich rozmiarów, jak w chwili, kiedy uzyskali niepodległość. I niby irlandzki został językiem oficjalnym, ale żeby normalnie funkcjonować, trzeba było znać angielski. I sami użytkownicy dochodzili do wniosku, że bez sensu jest się posługiwać tym językiem. I teraz tym irlandzkim, jako native speakerzy, to mówią właśnie ludzie na wybrzeżach zachodnich Irlandii, to już są jakieś specjalne wioski, które są w ogóle jak rezerwaty trzymane. Tam na przykład znaków drogowych nie wolno ustawiać po angielsku na przykład, bo chodzi o to, żeby ci wieśniacy czasami nie nauczyli się tego angielskiego, bo jeszcze przestaną używać irlandzkiego i kto go wtedy będzie używał? O.
No właśnie. I oczywiście a propos odmiany, no to jeszcze słynna scena Romani ite domum.
Tak. No to jest tak, że znów, jak mówię, pewne rzeczy dla pewnych nacji są trudniejsze. I teraz nie jest jasne, nie jest łatwo powiedzieć, że coś jest trudne dla wszystkich. Na przykład dla Polaków trudność sprawiają czasy w angielskim. Dla powiedzmy użytkowników języka angielskiego, jak widzieliśmy u Monty Pythona, no to problemem była na przykład w ogóle odmiana w łacinie, no bo jak nie ma się u siebie w języku odmiany, no to trudno zrozumieć, o co tutaj chodzi. Ale chociażby jak patrzymy na Polaków, to na przykład największe problemy Polacy mają nie z różnego rodzaju czasami, bo te czasy są w języku polskim i można sobie nauczyć się, można bardzo łatwo kiedy, jakiego czasu użyć, tylko z rodzajnikiem. I w angielskim, i w niemieckim, i we francuskim Polacy mają bardzo duże problemy, bo tego w ogóle nie ma w języku polskim. My nie zastanawiamy się nad tym, że kiedy mamy użyć jakiegoś słowa, to my już musimy określić, czy my to słowo znamy, nie znamy i jakby tutaj u nas rzeczownik po prostu jest rzeczownikiem. Tam trzeba coś dołożyć. Ale tak samo dla użytkowników tamtych języków czymś nie do przeskoczenia w języku polskim będzie nie żaden przypadek, bo to są to w stanie jakby przyswoić w końcu, tylko aspekt. Aspekt czasownika. To, że jak my używamy jakiegoś czasownika, to my od razu mówimy, czy on jest dokonany, czy niedokonany, nawet jak nie mówimy o tym, czy w ogóle czynność się skończyła. Albo mówimy robiłem, albo zrobiłem. Dla użytkownika języka angielskiego to jest niepojęte, że nie można użyć neutralnego słowa. Nie ma w ogóle w polskim neutralnego słowa. Trzeba określić w chwili, kiedy cokolwiek mówi się o robieniu, czy czynność dobiegła końca, czy została zakończona. I to jest coś, co jest właściwie bardzo, bardzo trudne do wyobrażenia sobie dla użytkowników języka, który tego nie ma. Bo w angielskim możemy powiedzieć, że coś zrobiliśmy. Ale to nie jest, to jest opcja, a nie must przy każdym użyciu rzeczownika. Więc no, więc to jest tak, że wtedy jak patrzymy, to właśnie użytkownicy, którzy nie są native speakerami, robią błędy, których nawet najbardziej niechlujni native speakerzy nie zrobią. Bo ja nie wyobrażam sobie native speakera polskiego, który ma problem z użyciem w odpowiednim kontekście robiłem, zrobiłem, przyszedłem, szedłem i tak dalej. On może użyć na przykład sformułowania szłem, ale powie w odpowiednim kontekście to. Nie użyje tego w złym kontekście. Natomiast Amerykanin czy Anglik uczący się polskiego nauczy się i bardzo łatwo, że to jest szedłem, a nie szłem. A będzie miał problem z tym, czy to będzie przyszedłem, wyszedłem, doszedłem czy właśnie tak, czy tylko szedłem właśnie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, był gościem dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję.
A Państwa zapraszam na informacje w Radiu Tok FM.